Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Interpretacja marzeń sennych Zygmunta Freuda to klasyczne dzieło z pogranicza psychologii, teorii kultury i wczesnej psychoanalizy. Książka ukazała się po raz pierwszy w 1899 roku, choć została opatrzona datą 1900 i stała się jednym z tekstów, które ukształtowały nowoczesne myślenie o nieświadomości. Freud nie traktuje snu jako przypadkowego zbioru obrazów ani jako przepowiedni. Proponuje, że sen jest psychiczną pracą, poprzez którą ukryte pragnienia, wspomnienia i konflikty otrzymują zniekształconą, możliwą do zniesienia formę. W pełnym wydaniu uwzględniono liczne późniejsze poprawki autora, dlatego książka pokazuje także rozwój jego stanowiska. Jej celem nie jest stworzenie słownika symboli, który pozwala automatycznie odczytać każdy motyw senny. Freud przedstawia raczej metodę badania osobistych skojarzeń śniącego. To lektura historycznie przełomowa, lecz wymagająca krytycznego dystansu, ponieważ wiele jej tez, zwłaszcza dotyczących uniwersalnych znaczeń i seksualności, pozostaje przedmiotem sporów we współczesnej nauce. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sen jako spełnienie życzenia, a nie przypadkowa nocna opowieść. Centralna teza Freuda brzmi, że sen w istocie realizuje życzenie. Nie oznacza to jednak, że każdy sen przedstawia przyjemne zdarzenie w prosty sposób. Marzenie senne o porażce, lęku czy stracie może według niego skrywać pragnienie pośrednie, konfliktowe albo tak silnie przekształcone, że jego źródło nie jest od razu widoczne. Freud łączy tę funkcję z ochroną snu. Bodźce z ciała, codzienne troski lub myśli mogą zakłócić odpoczynek. Psychika włącza je do scenariusza sennego i próbuje nadać im formę, która pozwoli śpiącemu nie obudzić się natychmiast. To ujęcie odwraca potoczne przekonanie, że dziwaczność snu świadczy o jego bezsensowności. Dla Freuda właśnie pozorna nielogiczność wymaga wyjaśnienia, ponieważ może być skutkiem ukrywania treści, której świadomość nie przyjęłaby bez oporu. Warto odróżnić tu wartość historyczną teorii od jej statusu naukowego. Współczesne badania snu nie potwierdzają ogólnej zasady, że wszystkie sny są spełnieniem życzeń. Mimo to Freud zaproponował wpływowe pytanie interpretacyjne, jakie napięcia, obawy i dążenia mogą organizować narrację, którą pamiętamy po przebudzeniu. Książka uczy więc czytać sen jako materiał psychiczny, nie jako dosłowny komunikat o przyszłości. Po drugie, treść jawna i ukryte myśli senne tworzą dwa poziomy znaczenia. Freud rozróżnia treść jawną snu od jego treści ukrytej. Treść jawna to to, co śniący potrafi opowiedzieć po przebudzeniu: obrazy, osoby, miejsca, następstwo zdarzeń i dominujące emocje. Jest to jednak, w jego ujęciu, rezultat przekształcenia, a nie bezpośredni zapis nieświadomych myśli. Treść ukryta obejmuje zaś skojarzenia, wspomnienia, życzenia i konflikty, z których sen powstał. Różnica ta ma ważną konsekwencję metodologiczną. Interpretator nie powinien zatrzymywać się na fabule ani przypisywać motywowi jednego stałego znaczenia. Sen o podróży nie musi znaczyć tego samego dla dwóch osób, ponieważ jego sens zależy od ich własnych doświadczeń, relacji i aktualnych problemów. Freud proponuje wolne skojarzenia. Śniący mówi, co przychodzi mu do głowy w związku z pojedynczym fragmentem snu, bez selekcjonowania wypowiedzi jako istotnych lub błahych. Metoda zakłada, że pozornie marginalne skojarzenia mogą prowadzić do istotnych powiązań. Jednocześnie stanowi ona ograniczenie teorii. Interpretacja zależy od rozmowy, pamięci oraz założeń osoby analizującej. Dlatego trudno ją niezależnie sprawdzić. Najtrwalszą wartością tego rozróżnienia jest wskazanie, że opowiadana wersja doświadczenia, także na jawie, może różnić się od motywów, które je współkształtują. Po trzecie, praca marzenia sennego przekształca konflikt w zagadkę obrazów. Freud nazywa pracą marzenia sennego procesy, które zamieniają ukryte myśli w pamiętany obraz snu. Najważniejszym z nich jest kondensacja. W jednym elemencie snu mogą połączyć się cechy kilku osób, sytuacji lub wspomnień, dlatego postać bywa jednocześnie znajoma i obca. Drugim procesem jest przesunięcie, czyli przeniesienie psychicznego nacisku z treści ważnej, lecz trudnej do przyjęcia, na detal pozornie mało istotny. Silny lęk może więc zostać przyczepiony do drobiazgu, a nie do rzeczywistego źródła konfliktu. Istotne są też obrazowe przedstawienie myśli oraz wtórne opracowanie, dzięki któremu po przebudzeniu umysł nadaje chaotycznym fragmentom bardziej spójną narrację. Freud wiąże te mechanizmy z cenzurą psychiczną. Nieświadome treści nie pojawiają się wprost, ponieważ mogłyby wywołać niepokój i przerwać sen. Zostają zatem zamaskowane, lecz nie całkowicie usunięte. Ten model wyjaśnia, dlaczego Freud odrzuca proste senniki. Symbol nie jest dla niego samowystarczalnym kodem, tylko częścią złożonego kompromisu między pragnieniem a oporem. Choć język cenzury i nieświadomych życzeń nie jest dziś traktowany jako potwierdzony opis działania mózgu. Pojęcia kondensacji i przesunięcia zachowały znaczenie w analizie literatury, filmu oraz codziennych opowieści. Uczą zwracać uwagę na to, co w narracji zostało połączone, pomniejszone lub zastąpione innym motywem. Po czwarte, codzienne resztki i dziecięce wspomnienia są materiałem snu. Freud podkreśla, że sny często czerpią z niedawnych, zwyczajnych doświadczeń. Rozmowa, przeczytany tekst, drobne rozczarowanie lub spotkana osoba mogą powrócić nocą jako tak zwane resztki dnia. Nie należy jednak zakładać, że są one ostatecznym wyjaśnieniem snu. W teorii Freuda bieżące zdarzenie działa często jak dostępny materiał, do którego przyłączają się starsze pragnienia i wspomnienia. Dzięki temu sen łączy to, co aktualne, z tym, co dawne. Szczególną rolę autor przypisuje dzieciństwu. Uważa, że wczesne doświadczenia i pragnienia nie znikają bez śladu, lecz mogą oddziaływać w późniejszych fantazjach, objawach i snach. Z tej perspektywy sen nie jest jedynie reakcją na miniony dzień, ale miejscem, gdzie historia jednostki spotyka się z jej obecną sytuacją. Książka nie zachęca jednak do mechanicznego wyprowadzania każdego obrazu z jednego wspomnienia z dzieciństwa. Jej metoda opiera się na łańcuchach osobistych skojarzeń, a nie na gotowej mapie znaczeń. Współczesny czytelnik powinien pamiętać, że Freud często nadaje dziecięcej seksualności i konfliktom rodzinnym większe znaczenie, niż uznaje dzisiejsza psychologia empiryczna. Nadal użyteczne pozostaje jednak spostrzeżenie, że pamięć autobiograficzna jest selektywna, a bieżące emocje mogą ożywiać dawne wzorce przeżywania. Sen można więc potraktować jako punkt wyjścia do refleksji nad tymi powiązaniami, nie jako dowód ich istnienia. Na koniec, wolne skojarzenia zastępują sennik, lecz wymagają krytycznej ostrożności. Najbardziej praktycznym wkładem książki jest propozycja interpretacji opartej na wolnych skojarzeniach. Zamiast pytać, co dany obraz oznacza zawsze i dla wszystkich, Freud pyta, jakie myśli budzi on u konkretnej osoby. Analiza może zaczynać się od podzielenia snu na fragmenty, a następnie od zapisania skojarzeń dotyczących każdego z nich ludzi, miejsc, słów, emocji i niedawnych zdarzeń. Ważne jest, by nie wybierać wyłącznie odpowiedzi logicznych czy społecznie akceptowalnych. Freud uważał, że opór, zakłopotanie i nagłe uznanie skojarzenia za nieistotne mogą same być informacją o konflikcie. Takie podejście wyróżnia jego projekt od tradycji wróżbiarskiej oraz popularnych senników. Nie oferuje ono pewności, lecz bada sposób, w jaki osoba nadaje znaczenie własnym doświadczeniom. Zarazem metoda ma wyraźne granice. Skojarzenia mogą być podatne na sugestie, pamięć snu jest niepełna, a interpretator może dopasowywać materiał do wcześniej przyjętej teorii. Z tego powodu nie należy używać freudowskiej analizy do stawiania diagnoz ani do podejmowania ważnych decyzji życiowych. Rozsądne zastosowanie ma charakter refleksyjny, pomaga zauważyć powtarzające się emocje, nierozwiązane napięcia i osobiste metafory. Najlepiej traktować interpretację jako hipotezę do rozważenia, a nie odkrycie ukrytej prawdy, której nie da się zakwestionować. Podsumowując, interpretacja marzeń sennych będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią psychologii, psychoanalizą, filozofią umysłu, literaturą i kulturą. Przyda się studentom tych dziedzin, lecz także czytelnikom, którzy chcą zrozumieć, skąd pochodzą popularne pojęcia nieświadomości, wyparcia, symbolu oraz ukrytego sensu doświadczeń. Nie jest to natomiast najlepszy wybór dla kogoś, kto szuka krótkiego, potwierdzonego naukowo poradnika o śnie lub uniwersalnego sennika. Stal bywa gęsty, argumentacja rozwija się przez liczne analizy snów, a część założeń Freuda, w tym szeroki prymat spełnienia życzeń, nie odpowiada obecnemu stanowi badań empirycznych. Intelektualna korzyść z lektury polega przede wszystkim na poznaniu metody uważnego czytania narracji. Freud pokazuje, że niejasny, pozornie błahy szczegół może prowadzić do ważnych skojarzeń, a spójna opowieść może maskować konflikt i wieloznaczność. Ta lekcja pozostaje użyteczna także poza psychoanalizą, na przykład w interpretacji tekstów, filmów i własnych sposobów opowiadania o sobie. Na tle innych książek o snach dzieło Freuda wyróżnia się rozmachem teoretycznym. Nie ogranicza snu do biologicznego zjawiska ani do katalogu znaków. Buduje model, którym sen jest rezultatem pracy psychicznej, kompromisem między pragnieniem, pamięcią i wewnętrznym oporem. To właśnie połączenie metody interpretacyjnej, analizy przypadków i historycznego wpływu sprawia, że książka nadal zasługuje na lekturę, pod warunkiem, że czyta się ją krytycznie i zestawia ze współczesną wiedzą o śnie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sigmund Freud, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.